Nina Nowakowska, witam Państwa. Bardzo nietypowi dzisiaj goście, a będzie to audycja rocznicowa. Za 3 dni, rocznica 4 czerwca. Witam serdecznie Maciej Musiał. W owym czasie, 20 lat temu, szef Komitetu Wyborczego Solidarność Wielkopolska. Potem kariera bardzo ciekawa w rządzie premiera Buzka, wojewoda poznański, dyrektor. W tej chwili przedsiębiorca, tak?
To za dużo powiedziane.
Jacek Kubiak. 20 lat temu wydawało się nadzieja polityki solidarnościowej, ale nigdy nie zdecydował się wejść w politykę i całe 20 lat dziennikarz, producent telewizyjny Marek Pol. Obecnie przedsiębiorca.
Menedżer. Przedsiębiorca to jest taki, co ma własne przedsiębiorstwo.
A politycy się nie dorobili.
A politycy akurat niektórzy się nie dorobili.
Ale przez wiele kadencji poseł na Sejm Rzeczpospolitej z ugrupowania, które miało różne nazwy, także wicepremier w rządzie Leszka Millera. Potem pan poszedł inną drogą, ale w dalszym ciągu członkiem Partii
Unii
Lewicowej
Pracy, tak.
Unii Pracy pan jest. Wspomnienia, anegdoty, jak to było 20 lat temu, a druga część to króciutki bilans po 20 latach. Obrady Okrągłego Stołu zakończyły się decyzją wyborów do Sejmu, 10. kadencji Sejmu i 1. kadencji Senatu. Do Sejmu Komitet Obywatelski Solidarności, czy Solidarność, bo Komitet Obywatelski to powstała ta nazwa troszeczkę później, ma zagwarantowane 30% miejsc, natomiast Senat ma być wybrany w zupełnie wolnych wyborach.
Tak zwana strona solidarnościowo-opozycyjna przy Okrągłym Stole otrzymała prawo do ubiegania się o 35% miejsc w Sejmie.
Nie miała zagwarantowanych.
Rządząca wówczas siła przewodnia, PZPR, zamierzała także swoich ludzi na tych miejscach umieścić.
Jak powstawał Komitet Obywatelski? Przypomnijmy, że w owym czasie to były komitety obywatelskie w Poznaniu, w Koninie, w Lesznie i w Pile.
Każde województwo miało swój.
My wiemy najwięcej o tym, co działo się w Poznaniu.
Misję powołania Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu otrzymało 5 osób, które były wcześniej członkami Komitetu Przelechowańskie. Pan profesor Janusz Żółkowski, świętej pamięci, pani profesor Maria Chmielowa, też już nieżyjąca.
Janusz Pałbicki,
Olgierd Ber i profesor Jerzy Federowski.
Odbyło się pierwsze posiedzenie chyba u Dominikanów. O ile pamiętam, były to burzliwe obrady.
Pierwsze takie wrażenie, które zapamiętałem, jak tam wszedłem do sali u Dominikanów, to było takie, że jest nas jednak sporo, że nagle się poznajdowaliśmy z różnych kątów. To było kilkadziesiąt osób, które były członkami tego komitetu i pewnie drugie tyle, które przyszły posłuchać, popatrzeć, pomóc. Tam były rozmaite podziały, bo jak jest kilkadziesiąt osób, to muszą być podziały. Ale najważniejsze było wówczas dla mnie właśnie to poczucie. Jesteśmy razem, coś już wisiało w powietrzu. Coś się uda.
Prawybory, typowanie kandydatów. Było troszeczkę niespodzianek. Ja pamiętam, że z wyprzedzeniem nagrałam wywiad z Januszem Pałbickim, który w tych prawyborach nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Kandydatem do Sejmu Okrągłostołowego nie został. Jeśli chodzi o posłów, byli to Hanna Suchocka, Paweł Łączkowski, Ireneusz Pięta,
Michał Wojtczak
i Leonard Szymański. Było 2 kandydatów do Senatu, profesorowie Janusz Ziółkowski i Ryszard Ganowicz. Panie Marku, zwracam się do Marka Pola. Jak to było u was?
Ja zostałem posłem z ramienia PZPR dzięki biskupowi. Stefan Biskup pełnił funkcję społecznie, zaznaczam, chociaż mógł przyjąć etat, pracował normalnie i pełnił społecznie wówczas funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR i przyszedł do mnie i mówi, wiesz, ja tak miałem, je pytają, kogo byśmy zgłosili ewentualnie, no to mówimy tak, doszliśmy do wniosku, że teraz to inne czasy, to może byśmy zgłosili ciebie. Ja byłem wówczas wicedyrektorem fabryki samochodów rolniczych. Mówię, ja jestem pewny, ekonomiści będą potrzebni, to dobrze by było. Ja mówię, nie zawracaj głowy, w ogóle machnąłem na to ręką, nie przyjmowałem tego do wiadomości. Potem się okazało, że moje nazwisko zaczęło krążyć. I jak było dokładnie organizacyjnie? Otóż PZPR miała zagwarantowane określoną ilość, dużą liczbę mandatów, natomiast o te mandaty trzeba było walczyć w gronie członków tej samej partii, w normalnych, otwartych wyborach, przy czym na tę listę można było trafić w dwojaki sposób. Albo typowały to władze partyjne, albo kandydat zbierał podpisy. Jeśli ktokolwiek zebrał 3000 podpisów, miał prawo, oczywiście będąc członkiem wówczas PZPR-u, miał prawo stanąć do tych wyborów. No, ponieważ kandydatura moja się pojawiła, a potem się okazało, że chyba ktoś inny byłby może lepszy, lepiej widziany. Ja się zdenerwowałem, wtedy zacząłem zbierać podpisy, zebrałem 3000 podpisów, pamiętam, i zgłosiłem się do wyborów jako jeden z 6 bodajże kandydatów do tego mandatu, który tam przypadał na Nowym Mieście, Wrześni, Gnieźnie, bo tak to te okręgi były wtedy podzielone. Wtedy nie wiedziałem, jak wyglądały szacunki na szczytach władzy PZPR-owskiej, ale okazuje się, że byli wówczas tam tacy, którzy uważali, że PZPR wygra te wybory w cuglach i że właściwie to trzeba się martwić o to, czy Solidarność dostanie w ogóle jakiekolwiek miejsca w Sejmie. Powiem szczerze, świadczyło to o nieznajomości stanu nastrojów. My, ruszywszy w kampanię wyborczą, ta kampania wyglądała wtedy bardzo inaczej niż teraz. Spotykając się z ludźmi, rozmawiając, widzieliśmy, że stan nastrojów jest taki, że jeśli chodzi o Senat, to będzie pogrom najprawdopodobniej, a jeśli chodzi o Sejm, to wszystkie prawdopodobnie, albo większość miejsc, o które walczy Solidarność w warunkach pełni demokratycznych, zostaną obsadzone.
A jakie były nastroje w opozycji?
Jest niewiarygodne wyobrazić sobie tak prowadzoną kampanię, prawda? Promocję czegokolwiek, tak prostymi, prymitywnymi środkami. Narastał nastrój tak, że idziemy w stronę sukcesu, ale nie było wiadomo, że to jest taki, że to będzie taki sukces. Tego nie było wiadomo do ostatniej chwili. Tego się nie dało przewidzieć. My mieliśmy, takie jest moje przekonanie, w znacznej mierze jednak wygarbowaną skórę porażkami epoki stanu wojennego. Poczucie, że Solidarność wprawdzie w tym 88 roku szarpnęła. Te strajki pojawiły się latem na wybrzeżu znowu, ale te strajki były naprawdę skromne. One były skromne i izolowane. Także my wychodziliśmy z głębokiej defensywy, bez przekonania, że przed nami stoi perspektywa odzyskania w ciągu niewielu miesięcy niepodległości. O tym nie myśleliśmy.
I rzeczywistego stanu nastroju wtedy chyba nie znał nikt tak naprawdę.
Ja naprawdę dopiero 28 kwietnia, w czasie jak odbył się pierwszy wiec, który inaugurujący tę kampanię, wiec w arenie, jak zobaczyłem, że nagle ta służba ochrony zamyka drzwi areny, bo już nie można więcej ludzi wpuścić ze względu bezpieczeństwa, a setki ludzi stały jeszcze za drzwiami, wtedy pomyślałem, że chyba to wygramy.
Wydaje się, że te kampanie...
Nie byliście jedną drużyną.
Nie był to charakter jednej drużyny. To inaczej wyglądało potem po tej stronie PZPR-owskiej, czy tych partii, które były, pamiętam, przypominam, tam były jeszcze ZSL i SD. Kampania nie była prowadzona w tej formule. Okazało się, że wygrywali najczęściej ci, którzy prowadzili kampanie indywidualne. No i w dodatku nie kojarzyli się ludziom z aparatem partyjnym. Wygrywali ludzie, którzy pochodzili z fabryk. Przypomnij Wiesię Żółkowską, Andrzeja Omillera, Marka Króla wtedy jako dziennikarza wprostu.
Skąd Solidarność miała pieniądze na kampanię?
Sprzedaż cegiełek. Gdy zostałem szefem, nie miałem ani złotówki. No, członkowie komitetu rzucili się tam dosłownie do kapelusza i zapadła decyzja o kolportażu cegiełek. I z tych cegiełek sfinansowaliśmy większość naszych wydatków. Na końcu została jakaś kwota, którą sfinansował nam Komitet Obywatelski Solidarność w Warszawie. Nie mogę się oglądać na pieniądze. Ja mam zadanie, ja je muszę wykonać, a pieniądze jakoś się znajdą. No, żyć w dzisiejszych realiach ekonomicznych absolutnie nie do przyjęcia, ale wówczas tak trzeba było działać.
Ja nie pamiętam jednej rzeczy, która z dzisiejszej perspektywy byłaby bardzo ważna przy przygotowaniu kampanii. Tam chyba nie było telewizyjnych kosztów tej kampanii.
Były te koszty o wiele mniejsze.
Jasne. Bo ja pamiętam tylko tyle, że my mieliśmy, nie pobieraliśmy honorarium, tak. I my mieliśmy do dyspozycji taką skromną ekipę telewizyjną, za którą chyba się nie płaciło.
Nie. Usługi Rady Telewizji były bezpłatne. Mieliśmy na te swoje minuty w radiu i w telewizji. Emisja była gratis. Natomiast szereg osób świadczyło na rzecz komitetu. A to swoją pracą, a to benzyną nam przynosząc.
Chyba nikt nie brał pieniędzy.
W Komitecie Obywatelskim Solidarności były tylko 4 osoby zajmujące kluczowe stanowiska, które wzięły urlop z pracy, a komitet zwracał im ich utracone wynagrodzenie. Urlop bezpłatny. Na przykład nie udało nam się załatwić z ówczesną władzą dostępu do benzyny. Tego się z wojewodą załatwić nie dało.
Jeszcze była racjonowana?
Tak. Tak.
Towar reglamentowany.
Tak. Udało nam się załatwić chyba...
Część słuchaczy tego w ogóle nie rozumie. Tak.
Dwa telefony, bo się okazało, że rzecznik komitetu, dr Henryk Krzyżanowski, no nie mógł, jak się miał kontaktować z mediami, jak on sam nie miał telefonu, prawda? Więc to się
komórek
udało.
Też nie
chodziło
było.
O telefon komórkowy, nie, absolutnie. Nie, Boże, chodziło o najbardziej zwykły
stacjonarny telefon. Ale już benzyny się załatwić nie udało, więc korzystaliśmy z tego, co ludzie nam przynosili, prawda? A przecież trzeba było jeździć po całym terenie. Ludzie własną benzynę tankowali. Pamiętam, jeden z kolegów wyskoczył mu jeleń na trasie gdzieś tu koło Rogalina. A jechał ewidentnie w sprawie komitetu. I on przyszedł i mówi, że no ma dużą szkodę w samochodzie. z bólem serca musiałem mu odmówić zwrotu.
Pojawiały się plakaty indywidualnych kandydatów, w większości zdecydowanej, finansowane przez nich samych. Ja odkopałem jakąś, teraz zrobiłem przeprowadzkę papierów swoich, to odkopałem jakieś takie prześne ulotki z tamtego czasu, bardzo to śmiesznie wyglądały, pomijam, że na zdjęciach wyglądaliśmy trochę inaczej niż teraz, ale te ulotki były takie, że gdyby ktoś dziś wystartował w kampanii z takimi ulotkami,
to pewno
by, albo by w każdym razie wywołał taką sensację, jak rzadko która. Każdy z nas angażował no tyle, ile mógł, ale przecież to nie były takie pieniądze, jak w tej chwili się angażuje w kampanię. To
ale
są nieporównywalne.
Tak naprawdę była to pierwsza kampania od 40 kilku lat.
Tak.
Bo przed tym, jak były wybory, tylko te władze wzywały do licznego uczestnictwa w wyborach i głosowania bez skreśleń.
Władze partyjne prawdopodobnie przy okrągłym stole popełniły pewien błąd psychologiczny. Otóż zakładały, że wybrani z tych zagwarantowanych mandatów posłowie będą absolutnie lojalnymi w stosunku do władz partii. Z kolei my, kandydując w wyborach i po pierwszym dniu kampanii już wiedzieliśmy, że tak naprawdę który z tej szóstki, z tego mandatu trafi do Sejmu, ten trafi, który uzyska poparcie nie organów partyjnych, tylko ludzi, którzy idą, muszą
pamięta
zagłosować.
Pamięta pan, kogo pan pokonał?
Sam pamiętam, osobą najbardziej przekonaną o tym, że mandat zdobędzie i chyba taką, która miała absolutnie największe szanse, to był prezes spółdzielni Osiedle Młodych, pan Witkowski, który zresztą w rozmowie przed kampanią wyborczą powiedział do nas: słuchajcie chłopaki, no zastanówcie się, na Maratajach mieszka 100 tysięcy ludzi, ja jestem tam prezesem, zbudowałem to osiedle od trawy. Rzeczywiście, on był twórcą tego. No niech zagłosuje na mnie. Ile? 5% mieszkańców tego osiedla, nie macie żadnych szans. I on mnie przekonał, ja byłem przekonany, że nie mam żadnych szans. Potem się okazało, że ja z nim wygrałem na Ratajach, pomimo, że tam nigdy nie mieszkałem.
Ta nasza siódemka była dosyć dokładnie wybrana, tam był parytet. Musiała być kobieta, musiał być, ja żartuję troszeczkę, panie Macieju, robi pan marsową minę, musiał być biznesmen.
No nie, bo było prawie
bogone. Jednak tak się złożyło. Rolnik, a reszta to byli ludzie ze statusem akademickim, co nam pracującym przy kampanii wyborczej jako wyrobnicy troszeczkę utrudniało pracę, bo oni byli strasznie skrupulatni. Pamiętam, jak redagowaliśmy te ulotki. Jakie były awantury. Nie, tak nie może być.
To nie był efekt taki, że myśmy pozyskali dla tych kandydatów ludzi. To był efekt
tylko
taki...
Tylko dla Solidarności.
Nawet, ja bym powiedział, Solidarność, oczywiście marka Solidarności była dla wielu milionów Polaków wówczas cały czas aktualnym znakiem jakości w życiu społecznym, powiedzmy tak. Ale tam była rzecz z mojej perspektywy jeszcze zupełnie inna. Ja ostatnio z jakichś tam powodów przeglądałem archiwalne nagrania telewizyjne audycji z lat 80. Także już z epoki tej tuż przed wyborami. Jak ja słuchałem język, jaki telewizja używała cały czas, niby były już te ruchy odwilżowe, niby coś się działo, niby był okrągły stół, ale język, jakim oni mówili, był tak niewiarygodny, tak drętny, tak nie umieli znaleźć ekwiwalentu jakiegoś, żeby opisać to, co się w Polsce zaczynało dziać, prawda? To było tak obok, że wystarczyło pojawić się na ekranie telewizyjnym i mówić ludzkim głosem o tym, co widać za oknem. To się natychmiast zdobywało wiarygodność. Niewiele przesadzam.
Ludzie zagłosowali przeciwko systemowi i w odniesieniu do tych mandatów, o które walczyła Solidarność, i w tych mandatach, w ramach tych mandatów, które były zagwarantowane dla władzy.
Głosowali na zdjęcie z Lechem Wałęsą. Jest taki, niektórzy uważają to za dowód. Był wśród ekipy solidarnościowej jeden jedyny kandydat, który się nie sfotografował z Lechem Wałęsą. Był to Piotr Baumgart. Jeden jedyny kandydat z ekipy Solidarności, który się nie dostał. Startował z okręgu Pilskiego. W drugiej turze przy naszej pomocy, to znaczy przy pomocy Poznania, udało się, dostał się Zdzisław Nowicki na stanowisko senatora, ale Piotra Baumgarta wykosił kto?
Stokłosa.
Henryk Stokłosa, znany obecnie jako Henryk S. Dzień wyborów.
Ja raczej przypominam sobie ten dzień jako taki dzień rodzinny, gdzie poszedłem głosować. Zresztą będąc przekonany, że chyba rzeczywiście ten prezes Rataj wygra te wybory.
Myśmy siedzieli w zamku, ale także jeździliśmy. Ja pamiętam, że byłam w ówczesnym PGR-ze Jarosławiec. I pamiętam, jak przyszły pierwsze wyniki z któregoś okręgu zamkniętego.
Tego szpitala.
No.
Tak, rzeczywiście. I tam po raz pierwszy był sygnał, że skala tego zwycięstwa może być znacznie większa niż to, czego się spodziewamy. Tego dnia przede wszystkim spodziewaliśmy, czy obawialiśmy, czy ja się obawiałem, jakichś prowokacji, jakichś incydentów, w związku z tym były przygotowane grupy takiego szybkiego reagowania, byli prawnicy. Na szczęście, poza kilkoma drobnymi incydentami z flagowaniem, nie było nic istotnego. Wtedy była przede wszystkim też inna ordynacja wyborcza, trzeba pamiętać.
Kampania wyborcza mogła
nie
było się odbywać w trakcie nawet głosowania.
Wykorzystaliśmy to do końca. Praktycznie przed każdym lokalem stały pikiety, które wręczały ściągi do głosowania.
Tak.
I te ściągi były istotne, bo po raz pierwszy oczekiwaliśmy od wyborcy, że on dokona jakiegoś ruchu. Albo coś kogoś skreśli, albo kogoś nie skreśli. Przedtem nie.
A wy co? A wy ściągnie?
Walczyliśmy trochę w innej lidze w tamtym czasie, a więc no, trudno wyobrazić sobie, żeby struktury partyjne wystawiły kogoś ze ściągami. Nawiasem mówiąc, pewno gdyby wystawiły, to może lista krajowa by nie przepadła.
Ale tak postąpił pan prezes Zawadzki z RKS Buszewko.
A właśnie, Zawadzki dostał wtedy
W drugiej turze konkurował o mandat PZPR-owski z profesorem Lutomskim.
Tak, tak, tak. I on chyba wygrał właśnie tym, że bardzo aktywnie.
On wygrał dlatego, bo to akurat było w pobliżu mojego domu, wiem, przed każdym lokalem stali pracownicy RKS Buszewko i wszystkim paniom, które wchodziły do lokalu, wręczały goździk z życzeniami od pana prezesa Zawadzkiego.
Jacek Kubiak pojechał do Warszawy.
Ja tam jechałem z jakąś dziennikarską misją, teraz już dokładnie nie pamiętam, pisałem dla jakiejś niemieckiej gazety tekst o tych wyborach. W związku z tym ja nie miałem takiej swobody poruszania i nie jechałem tam tylko po to, żeby podziwiać jakby przebieg wydarzeń, ale byłem w siedzibie Komitetu Wyborczego, tego Centralnego Komitetu Wyborczego Solidarności o takiej godzinie dosyć wczesnej, 13-14 i rozmawiałem z Bronisławem Geremciem, który zadumany chodził z fajką tam w tym i z powrotem i on mi powiedział, proszę pana, tak jak u was, w zamkniętych okręgach, proszę pana, więzienia, szpitale, ambasady zagraniczne.
Wojsko.
Tak, aha, to nie pamiętałem. Mamy bardzo dobre wyniki, ale są też, proszę pana, niepokojące wiadomości z Pekinu. Bo to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że w tym dniu się stało to, co się stało w Pekinie.
Rozstrzelano plac Niebiańskiego Spokoju.
Całą noc działała sieć, specjalnie zorganizowana sieć zbierania wyników od naszych przedstawicieli w komisjach obwodowych. Nad ranem, nad wejściem do zamku wywieszaliśmy wyniki, podając jaki procent głosów, około 6 rano 5 czerwca. A oficjalne wyniki, ja byłem także wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Pamiętam, że drugą noc, czyli z poniedziałku na wtorek, komisja zbierała wyniki i ręcznie oczywiście, nie było żadnych komputerów, więc przepisywaliśmy z jednych arkuszy na drugie arkusze i tam rachmistrze podliczali. Gdzieś tak koło drugiej w nocy, więc w poniedziałku na wtorek po prostu uciekłem, poddałem się. Nie byłem w stanie już pracować, po prostu zasypiałem przy stole. W środę były wyniki.
Przed drugą turą okazało się, że nie przeszła lista krajowa. Dwie osoby,
nie,
tak?
Profesor Zieliński i Kozakiewicz.
Takie były interpretacje. Profesor Kozakiewicz świadomie został prawdopodobnie wybrany, a profesor Zieliński dlatego, że był ostatni na liście, a na ogół listę skreślano.
Choć z drugiej strony profesor Zieliński jest bardzo zacną osobą.
Co to była lista krajowa?
To była bardzo liczna, znaczy dość liczna, ale może nie liczebność była ważna. Najważniejsze było to, że były tam właściwie czołówki wszystkich trzech partii rządzących wówczas, czyli PZPR, ZSL i SD. Upadek tej listy spowodował radykalną zmianę w układzie politycznym wewnątrz tych partii. Tak naprawdę wówczas na pierwszy plan wysunęły się kluby parlamentarne, więc osoby, które zostały dzięki jednak wyborom wybrane do Sejmu, a runęły z hukiem władze partyjne, albo w każdym razie straciły ogromnie na znaczeniu władze partyjne, które były na liście krajowej i przepadły.
Komitet Obywatelskiej Solidarności postanowiły w drugiej turze poprzeć wybranych kandydatów ze stronnictw sojuszniczych, czyli ZSL.
Zjednoczone
Stronnictwo.
Moja córka mnie pytała 3 dni temu, jak się rozwija skrót PZPR, no ale jej można wybaczyć.
I Stronnictwo Demokratyczne. My tutaj w Poznaniu poparliśmy Tadeusza Dziubę, który startował z listy Stronnictwa Demokratycznego, pana Wleklińskiego.
Józefa Wleklińskiego z Solidarności Rolniczej, który był członkiem ZSL-u.
I Czesława Janickiego, który mało tego, że był członkiem ZSL-u, to potem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego został ministrem rolnictwa.
I wicepremierem.
Powstał rząd Solidarność ZSL-SD. Na czele tego rządu stanął Tadeusz Mazowiecki. Dużo ciekawych rzeczy działo się w Sejmie. Uważany jest dotychczas ten Sejm przez wielu obserwatorów jako najlepszy Sejm z dotychczas działających. Wykonał najwięcej merytorycznej pracy.
Mam jedno pytanie do posła ministra Marka Pola. Co wy myśleliście? Jakie były wasze rozmowy i co pan osobiście myślał w tych pierwszych dniach po 4 czerwca? Jaka była pańska, nie wiem, prognoza, ocena sytuacji?
Bardzo ciekawe i sądzę, że kiedyś ktoś to opisze, były obrady tego klubu parlamentarnego PZPR, który na początku zbierał się w takiej bardzo znanej sali Komitetu Centralnego, tam nas zapraszano, prawda, hołubiono, a z drugiej strony po chyba trzech spotkaniach dochodziło już tam do karczemnych wręcz awantur pomiędzy kierownictwem partii ówczesnym a klubem parlamentarnym. Zaczęło się chyba od wystąpienia ówczesnego takiego sekretarza Czarzastego, który odpowiadał za organizację wyborów i który właściwie ogłosił sukces wyborczy na swoim wystąpieniu. Któryś z jakichś takich posłów chyba z Zielonej Góry albo z Gorzowa, jeszcze pamiętam, bo ostentacyjnie chodziliśmy tak ubrani na luzie, prawda, w jakiejś kurtce motocyklowej, wszedł na mównicę w tymże komitecie centralnym i powiedział, że ten pan, odnoszę wrażenie, kompletnie oszalał i właściwie trzeba by go izolować od wszystkiego, od władzy w szczególności, co w dzisiejszych czasach taki głos członka partii w stosunku do lidera partii jest absolutnie dopuszczalny.
Ale wtedy
wydawało się, że za chwilę dojdzie do szaleństwa, a on dostał ogromne brawa i od tego momentu właściwie zaczęła się sypać władza partyjna tego starego, poprzedniego systemu. Od właściwie trzeciego posiedzenia klubu parlamentarnego było to zupełnie środowisko niepasujące do budynku. Myśmy zresztą zażądali przeniesienia obrad klubu do Sejmu ku żalowi administracji Komitetu Centralnego, ponieważ nagłośnienie, które biegło do kuluarów, powodowało, że co odważniejsi pracownicy schodzili się do kuluarów i słuchali, co tam się dzieje w tej sali, a działo się niejedno. Krótko mówiąc, myśmy mieli świadomość tego, że porażka, że sygnał społeczeństwo dało jednoznaczny. Czy to się posypie szybciej, czy wolniej? No to wśród światłych posłów, a wśród takich, wydaje mi się obracałem, akurat tych wielkopolskich posłów, mogę chyba tylko dobre rzeczy mówić w owym czasie o ich działalności. Mieliśmy przekonanie, że to się, że tak powiem, nieodwracalnie coś zmieniło.
Ale mieliście świadomość, że dojdzie do wyprowadzenia sztandarów?
Wtedy jeszcze chyba nie. Potem to się oczywiście bardziej wszystko zamieniło w bardzo intensywną pracę. Tak jak pani powiedziała, ten Sejm zasłynął może nie składem, ale pracowitością i tym, co to zrobił. W związku z tym zanurzyliśmy się tak w robotę, że nie było za bardzo czasu na dyskusje polityczne. Ale początek był właśnie taki. Dwa pierwsze posiedzenia klubu, pamiętam, Rozjesią Siłkowską siedzieliśmy koło siebie i zastanawialiśmy się, czy nie wiać stąd. Bo na trzecim posiedzeniu wszystko pękło i stwierdziliśmy, że nie ma co uciekać, zostajemy, bo jest dobrze.
Jeden obraz związany z Komitetem Centralnym mam przed oczyma. Raz byłem w budynku Komitetu Centralnego.
Ja mam wiosnę mówiąc, pierwszy raz wszedłem do tego budynku właśnie wtedy, tak, jak się zbierało pierwsze posiedzenie klubu.
W dniu, kiedy odbywała się ta ostatnia, to wyprowadzenie sztandaru na tym kongresie PZPR ostatnim, ja byłem na tym kongresie i poprosiłem Rakowskiego, który był ostatnim szefem partii.
Tak?
Ostatnim
pierwszym sekretarzem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A więc poprosiłem Rakowskiego, żeby udzielił mi wywiadu. On bardzo chętnie. Pojechaliśmy razem do Komitetu Centralnego. To był kompletnie pusty budynek. Nie było sekretarki nawet. Był tylko portier. To było dla mnie coś takiego niesamowitego. Ten obraz, ta sytuacja. Ile się człowiek namyślał, naczytał, co tam się działo i jakie tam zapadały decyzje, a tu nagle pustka.
Wyprowadzenie sztandaru nastąpiło w styczeń 90 rok i powstała od razu Socjaldemokracja RP, tak? SDRP.
Praktycznie powstały dwie partie na tym kongresie.
No, a pan Marek Pol nie przyłączył.
Polska Unia Socjaldemokratyczna.
Nie przyłączył się do Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie wierzył mu pan.
W tym gronie, w którym tworzyliśmy Polską Unię Socjaldemokratyczną, uważaliśmy, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powinna być na kongresie rozwiązana, wszyscy powinni rozjechać się do domu i powinna powstawać partia socjaldemokratyczna, która po pierwsze zrzeknie się majątku, nie skorzysta z majątku PZPR-u, nie skorzysta z tego wszystkiego i całej infrastruktury i będzie tworzona od dołu na zasadzie. Masz takie przekonania, to przyjdź do tej partii, ją twórz, angażując swoje własne pieniądze, tak jak wtedy inne partie też się tworzyły. Generalnie myśmy poszli z Tadeuszem Fischbachem, wtedy z Jesią Ziółkowską, z Andrzejem Aumillerem. Ta grupa poznańska w większości poszła do Polskiej Unii Socjaldemokratycznej.
W tej chwili to jest Unia Pracy, której nawet kiedyś pan Marek Pol był przewodniczącym, a teraz jest...
byłem przewodniczącym. Tak, największe sukcesy miała za moich.
A teraz jest z powrotem przybudówką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tak?
Dobrze, jest koalicjantem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale lewica generalnie jest bardzo słaba.
Powracamy do Solidarności. Ile było ugrupowań w Sejmie 10 kadencji pod koniec istnienia tego Sejmu? Proszę strzelać. 14.
Powiedziałbym 8, ale
14 plus 20 posłów niezależnych.
Walczyliśmy o pluralizm.
Tak, tak.
A nie wiem, ile było w następnym Sejmie, bo chyba było, że 20 parę.
Czy to, że zaczął się obóz solidarnościowy tak szybko dzielić, to było dobrze? Czy to zaciążyło na tym, co obserwujemy teraz w życiu politycznym?
Myślę, że ten obóz zaczął się może zbyt szybko dzielić, ale nie to jest jego głównym grzechem. Głównym grzechem było to, że nie dostrzegł znaczenia wyniku wyborów 4 czerwca. Bo tak naprawdę naród, zabrał głos 4 czerwca i popierając listę Solidarności w tak znacznym stopniu, usuwając w nicość listę krajową, czyli liderów państwa ówczesnego, Nauta tak naprawdę wyraził swoje zdanie wobec przeszłości, w tym także wobec ustaleń Okrągłego Stołu. Miast to zauważyć i spróbować pójść do przodu.
Czyli wcześniej jeszcze.
Między pierwszą a drugą turą liderzy Solidarności, czyli liderzy Komitetu Obywatelskiego, raczej tak, szybko wdali się w negocjacje i w trakcie wyborów zmieniono warunki gry, zmieniono ordynację wyborczą. Próbowaliśmy zrobić taką, skłonić wszystkich posłów wielkopolskich do wyjazdu do Warszawy, żeby w tej sprawie rozmawiać. Pojechaliśmy tam kilka osób. Wiem, że był profesor Żukowski, pani Adela Dankowska przyleciała z Leszna, jeszcze kilka osób było. Profesor Geremek, Jacek Kuro, oni tłumaczyli nam, że no tak być musi.
A już trzeba wyjaśnić, co to za zmiana w trakcie.
Po prostu zmieniono ordynację wyborczą w takim kierunku, żeby te osoby, które były na liście krajowej, jednak po drugiej turze wyborów mogły trafić do Sejmu.
Było też zamieszanie oczywiście z wyborem prezydenta, czyli Wojciecha Jaruzelskiego.
Mówienie dzisiaj, że nie wykorzystaliśmy w pełni tej szansy, to jest oczywiście mądrzeniem się po iluś latach. Do znudzenia będę przypominał w takich sytuacjach, że w NRD był Honecker. Jak się nazywał Czech, nie pamiętam. Już w tej chwili wypadło
mi głos.
Husek się nazywał Czech. Te nazwiska tego betonu partyjnego, we wszędzie był ten beton partyjny. Pamiętajmy, że krótko...
Czałczesku, Żywko przecież.
To oni byli wszyscy. Owszem, były pewne drobne ruchy tektoniczne, ale nic nie zapowiadało takiego zapadnięcia się systemu w ciągu pół roku, jaki miało miejsce. Rok czy dwa potem odzyskanie przez państwa bałtyckie niepodległości wiązało się z bezpośrednią groźbą interwencji rosyjskiej. Były ofiary nawet.
Prawda? Na Litwie były ofiary.
Także jak się przypomni sobie tę drogę tej sytuacji, to te czołgi rosyjskie, które cały czas jeszcze były w Polsce, to wtedy nie jest takie proste i oczywiste.
Zbudowaliśmy kapitalizm, stworzyliśmy demokrację. Czy można było zrobić lepiej i w jednej, i w drugiej sprawie?
Zawsze może być lepiej. Z całą pewnością proces transformacji, do którego ja również rękę przykładałem dość istotnie, bo tak naprawdę Komisja Balcerowicza, która powstała wtedy i która przewróciła właściwie system gospodarczy do góry nogami, składała się z przedstawicieli wszystkich opcji, a tak naprawdę to wasz ekonomistu raptem w Sejmie było 11 czynnych, 9 po naszej stronie chyba tej tak zwanej dawnej reżimowej było chyba z 7, ze 4 po drugiej stronie. Z całą pewnością zmiany, które poszły w Polsce w zakresie polityki gospodarczej i społecznej poszły naprawdę w dobrym kierunku. Natomiast, że wówczas narzucony w jakimś stopniu przez Leszka Balcerowicza styl, trudno mu teraz winić, bo to każdy jest mądry dzisiaj, powodował, że one poszły chyba za szybko. Za bardzo to było bolesne dla dużej części społeczeństwa i to, że PiS wygrał po jakimś czasie wybory, jest w jakimś stopniu zasługą tego, że poszliśmy w tak bolesny sposób, przeobrażając gospodarkę.
Na pewno było to bolesne. Zwłaszcza było to bolesne dla wsi. No ale tak bywa z leczeniem. Czasami lekarstwo jest gorzkie.
Akurat ta wieś potem po wielu latach wprawdzie, ale zaczęła dzięki dotacjom unijnym i tak dalej, zaczęła odzyskiwać teren, prawda? Teraz. To są rachunki, które się tak naprawdę dopiero rozlicza w długich przeciągach czasu. Dla mnie rozstrzygające jest to i dziwię się, dlaczego się co roku na ten temat uroczyście nie wypowiadamy, dlaczego co roku nie mamy w związku z tym uroczystej mszy. Myśmy wskutek tego odzyskali niepodległość. Opozycja demokratyczna przedtem była jakąś taką próbą przymiarki, jak przeżyć w tym systemie. A tu się okazało, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy w NATO.
No tak, ale dla naszych dzieci to już zupełnie nie ma znaczenia.
Myśmy w stosunku do naszych rodziców nie bardzo chcieli, żeby często wracali do tematu czasu wojny.
Nasi rodzice przed wojną, czy nasi dziadkowie, cieszyli się publicznie i demonstrowali radość z odzyskania niepodległości. A my tak jakoś, nam ta niepodległość, niektórym, tak powiedzmy, niejako spadła z nieba i właściwie wiesz, czy jej nie ma. Niektórzy tak się zachowują, jakby to było bez znaczenia. To naprawdę jest ważne, bo trzeba teraz sobie zastanowić się, co by było gdyby. Jak wyglądałaby Polska, gdyby system socjalistyczny nadal funkcjonował? Jak wyglądałaby nasza gospodarka? Przecież trzeba powiedzieć, że reforma Balcerowicza nie wzięła się stąd, że jakiś profesor miał jakąś wizję, tylko że gospodarka upadała.
A demokracja mogłaby być bardziej skuteczna? W tej chwili się mówi, że ta ordynacja wyborcza zakonserwowała system, który no daleki jest od ideałów Polaków.
Można powiedzieć o każdym każdym systemie parlamentarnym. Kierunek zmian jest taki, i o tym trzeba myśleć, że chodzi o formy demokracji bezpośredniej, masowej, że to, co się dzieje, przekształcenie społeczne, z jakim mamy do czynienia teraz, jeżeli ma się dobrze skończyć, to musimy umasowić udział obywateli w życiu społecznym i dać im bezpośrednie formy. I to jest nasz problem.
I tu kontynuując tę myśl, niestety nieszczęściem naszym jest to, i tu się trzeba zastanowić, mówię o przede wszystkim politykach, co jest tego głównym powodem, że coraz mniejszy procent albo nie za duży procent ludzi chce korzystać z demokracji. Tu nie można winić wyborców, bo wyborca jest taki, jak jest. Doszło do sytuacji, że właściwie kogo by nie wybrano, zawsze wychodzi ten sam system gospodarczy i wychodzi Leszek Balcerowicz.
To jest podstawowy problem, który wymaga w Polsce rozwiązania. Ale on się bierze także stąd. Z pewnej teatralizacji polityki w Polsce. Poszczególne partie nie różnią się programami, a przynajmniej nie przedstawiają tych różnych, różnią się formami ekspresji. Bo najbardziej widowiskowe w telewizji jest to, jak się dwóch polityków rzuci sobie do gardeł.
Polityka spsiała z powodu polityków, ale również z powodu dziennikarzy.
Wiedziałam, że tym się skończy, że wszystkiemu są winne media.
Nie, ale wymieniłem na
pierwszym miejscu. Ale media są wolne i z tego powodu też są bardzo szczęśliwe. Szczęśliwi są dziennikarze.
Media są wolne dzięki decyzjom wyborców 4 czerwca. Czy opuszczają są wolne, są także odpowiedzialne.